Naszym gościem jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchacze. Szczęść Boże.
Panie pośle, na ostatnim majowym posiedzeniu Rady Europejskiej szefowie rządów 27 krajów członkowskich zobowiązali Komisję Europejską do przygotowania nowego projektu budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, a także do Funduszu Odbudowy Unijnej Gospodarki po pandemii COVID-19. Jakie echa i jaki to będzie budżet? I pytanie też, czy właśnie Angela Merkel i Emmanuel Macron jakoś nie wychodzą przed szereg.
No tak, wspomina ojciec tą poniedziałkową wideokonferencję Angeli Merkel i Emmanuela Macrona i rzeczywiście szczególnie w sprawie Funduszu Odbudowy, tuż niejako w imieniu 27 krajów członkowskich, przesądzili, że ten fundusz ma wynosić 500 miliardów euro, że pożyczać te pieniądze będzie Komisja Europejska, a oddawać będą kraje członkowskie. Wprawdzie dyskusja na ten temat trwa już od jakiegoś czasu. Wspominał ojciec i posiedzenie Rady Europejskiej, także Parlamentu Europejskiego, na którym, którego byłem uczestnikiem w poprzednim tygodniu. Mimo tej pandemii to jednak kilkudziesięciu posłów było na sali w Brukseli. I na ten temat rozmawialiśmy. Rzeczywiście pandemia niejako przyspieszyła dyskusję na temat przyszłego budżetu, no bo tak naprawdę rok 2021 mamy już za pasem, a tego budżetu nie ma. Co więcej, ciągle obracamy się w ramach projektu, który został przygotowany jeszcze w maju 2018 roku, no ale to było w zupełnie innych warunkach. Teraz tamten projekt tej nowej rzeczywistości nie odpowiada. No i w międzyczasie powstał jeszcze pomysł tych dodatkowych pieniędzy swoistego funduszu odbudowy, no ale do końca nie jest jasne właśnie jakiej wielkości ten fundusz ma być, kto ewentualnie, z jakich środków miał być zgromadzony, w jaki sposób dzielony i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie Francja i Niemcy tym komunikatem poniedziałkowym wyszły niejako przed szereg, sugerując jak to ma być, a jak rozumiem pozostałe kraje członkowskie mają się z tym zgodzić. To oczywiście daleko idąca niezręczność. Tutaj może jedynym jakimś takim maleńkim wytłumaczeniem może być fakt, że Niemcy przejmują przewodnictwo w Radzie od 1 lipca tego roku i to one pod ich egidą tak naprawdę będzie musiało dojść do konsensusu w tej sprawie, no bo tak się składa, że ten wieloletni budżet na lata 2021-2027, a także ten fundusz odbudowy, który ma być częścią budżetu, on musi być ostatecznie przyjęty jednogłośnie przez Radę i potwierdzony przez parlament, czyli muszą zgodzić się rządy wszystkich 27 krajów członkowskich. Więc być może Niemcy jako ten największy kraj, no i właśnie kraj, który będzie miał, tak się składa, przewodnictwo w Radzie Europejskiej, czuły się niejako upoważnione, że muszą wystąpić z jakimś pomysłem, wokół którego odbędzie się dyskusja. Komisja Europejska, jak ojciec zauważył, ma przygotować swój projekt, nowy budżetu i tego funduszu odbudowy, także i tej idei środków własnych, czyli nowych dochodów budżetu unijnego i zrobi to, czy pracuje nad tym, a ogłosi to w następnym tygodniu w środę. Pan Sassoli, przewodniczący parlamentu, z tej okazji zwołał nadzwyczajne parogodzinne posiedzenie parlamentu na najbliższą środę i prezentacja tych dwóch dokumentów odbędzie się właśnie na tym otwartym posiedzeniu. Zobaczymy, jak to będzie ostatecznie wyglądało. No więc proszę ojca, rzeczywistość po pandemii no jest, można powiedzieć, dramatyczna. Ona jest dramatyczna zarówno w tym wymiarze zdrowotnym. Widzimy, co się dzieje w poszczególnych krajach europejskich. Wprawdzie wszystko wskazuje na to, że w Europie pandemia koronawirusa no jest na tej fali już spadającej, w zasadzie chyba we wszystkich krajach członkowskich, choć te ilości zachorowań, a szczególnie zgonów w niektórych krajach są jeszcze, można powiedzieć, szokujące. Co więcej, no, pojawiają się takie informacje zupełnie już dramatyczne, że niektóre kraje po prostu zalegalizowały eutanazję przy tej okazji, bo rzeczywiście ten koronawirus robi ogromne spustoszenie wśród osób starszych.
szczególnie jeżeli mają choroby współistniejące i w tych wszystkich domach opieki prywatnych w zachodniej Europie, tak jak donoszą media, no po prostu tego rodzaju ludziom już nie udzielano pomocy. Więc to są
tylko
rzeczy...
Tylko to byłoby smutne, gdyby rzeczywiście tak no to tak, jakoś usankcjonować.
To są proszę ojca medialne, ale z tego co wiem, politycy domagają się postępowań prokuratorskich we wszystkich tych sprawach. W Szwecji, w Hiszpanii.
Żeby nie było nadużyć, tak? Tutaj tak mamy rozumieć.
Tak, no to znaczy moim zdaniem, jeżeli rzeczywiście ktokolwiek zdecydował, że na przykład komuś, kto znajduje się właśnie w takim domu pomocy społecznej, domu senioralnym i zachorował i personel na skutek czyjejś decyzji, nie wiem bardzo czyjej, nie pozwalał go leczyć, nie podawał mu leków, nie odwiózł go do szpitala i to były decyzje właśnie podejmowane niejako administracyjne, to absolutnie musi wkroczyć do prokuratura i winni tego stanu rzeczy powinni zostać ukarani, bo to jest rzecz no, nieprawdopodobna. Oczywiście są już jakieś wstępne statystyki. Widzimy z tych statystyk, że rzeczywiście koronawirus poczynił spustoszenia rzeczywiście wśród ludzi starszych, ale jeżeli takie sytuacje miały miejsce, a coraz częściej w publicznych wypowiedziach to słyszę i czytam, że tak właśnie było, no to są to rzeczy absolutnie nie do przyjęcia w żadnej cywilizacji, a już w Europie, która uważa się za wiodącą pod każdym względem, coś takiego jest to absolutnie rzeczą straszną. Więc mam nadzieję, że te rzeczy w poszczególnych krajach będą wyjaśnione. Ale no, jakby przy tej okazji to poruszamy, więc ta sytuacja jest zupełnie dramatyczna w ochronie zdrowia. Szczęśliwie dzięki Bogu i ludziom Polska z tego, jak widać, wychodzi obronną ręką. Oczywiście mamy blisko 1000 zgonów i to jest o 1000 zgonów za dużo. No ale rzeczywiście na tle Europy pod tym względem można powiedzieć, że Polska w tej dramatycznej sytuacji absolutnie dobrze sobie poradziła. Zwłaszcza, że no nie oszukujmy się, polska ochrona zdrowia wymaga ogromnego dofinansowania. I mimo tego sobie poradziliśmy lepiej niż kraje znacznie zamożniejsze od nas.
No ten chociażby pakiet antykryzysowy. Ale chciałem jeszcze zapytać, bo
ale
czy coś...
Ale jeżeli tak. Ojciec pozwoli, to tylko zdanie dokończę. No właśnie, mamy bardzo dramatyczną sytuację w ochronie zdrowia w zasadzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. No i mamy dramatyczną sytuację także w wielu gospodarkach. Tu także polska gospodarka na tym tle wypada, można powiedzieć, całkiem nieźle. Te tarcze antykryzysowe, tarcza finansowa temu służą. No ale Unia Europejska no, jako chce odpowiedzieć na te wyzwania wynikające ze skutków pandemii koronawirusa zarówno budżetem, tym wieloletnim na lata 2021-2027
właśnie pytanie,
i tym funduszem odbudowy.
A czy coś się zmieni w tym głównym budżecie? Czy on będzie trochę szczuplejszy z racji tego funduszu odbudowy? I pytanie, no jak będzie on rozdysponowany? Bo można powiedzieć, no Komisja Europejska będzie tym zarządzała. Może nie do końca jest dzisiaj to wszystko jakoś tak wyjaśnione i wyświetlone. No, żeby odbudować te szkody wywołane pandemią, bo te gros środków będzie kierowane do krajów, które najbardziej ucierpiały na pandemii, ale wszystko wskazuje na to, że jego formuła ma być jakaś szersza. Jak pan to ocenia, jakie są tutaj głosy i jak też może odnosi się do tego premier Morawiecki, bo on, czy Grupa Wyszehradzka, prawda, w tej wideokonferencji też jakoś uczestniczyła z kanclerz Angelą Merkel. Tam też te tematy gospodarki, skutki pandemii i nowy unijny budżet. Co my na to i jak pan też by to skomentował?
Rzeczywiście, właśnie ten nowy budżet i ten fundusz odbudowy mają być zaprezentowane, tak jak powiedziałem, te dwa dokumenty na następnym tygodniu. Wszystko wskazuje na to i Polska także właśnie z Grupą Wyszehradzką to zabiega, że ocalimy politykę spójności i wspólną politykę rolną. Nawet tutaj, no może jestem zbytnim optymistą, ale spodziewamy się lekkiego zwiększenia środków w obszarze WPR-u, wspólnej polityki rolnej. Pan premier Morawiecki w tej sprawie wystosował list do 26 premierów, aby te środki zwiększyć, no bo proszę ojca, powiedzmy sobie otwartym tekstem, do tych dramatycznych sytuacji w ochronie zdrowia i w gospodarce, jeżeli chodzi o zabezpieczenie żywności dla Europejczyków, to wyszliśmy z tego absolutnie obronną ręką. Wspólna polityka rolna i europejscy rolnicy w tych trudnych miesiącach pandemii pokazali, że są w stanie zabezpieczyć żywność dla blisko 500 milionów konsumentów. Jeżeli gdziekolwiek pojawiły się jakiekolwiek braki, to nie dlatego, że tej żywności fizycznie rolnicy nie wyprodukowali, tylko dlatego, że zawodził transport albo logistyka. Ale nawet jeżeli brakowało w jakichś sklepach, bo przypominam, na początku był taki run na głównie na sklepy spożywcze, to prawie natychmiast te zapasy były uzupełniane. A więc rolnictwo w tej sytuacji sprawdziło się, wspólna polityka rolna sprawdziła się i w związku z tym, dmuchając na zimno, powinniśmy tę wspólną politykę rolną chołubić. Bo gdyby jeszcze do tych wszystkich problemów, które mieliśmy i ciągle mamy, doszły braki żywności, a to Europie groziło, no bo gdyby nie była samowystarczalna żywnościowo, to zapewne dostawy żywności z innych krajów, żeby dotarły, musiałyby upłynąć tygodnie, jeśli nie miesiące, to rzeczywiście to pokazuje skuteczność wspólnej polityki rolnej. Dlatego powinniśmy ją nie tylko hołubić, ale także wzmacniać finansowo. Jest okazja, żeby to zrobić. Polska się o to upomina. No a wracając do tego funduszu odbudowy, to no oczywiście ojciec ma rację. Siłą rzeczy, jeżeli mówi o funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa, no to pieniądze z tego tytułu będą głównie trafiały do tych krajów, które wyraźnie sobie z tym kryzysem nie poradziły i nie radzą.
To też nie będzie kwestia praworządności i nam na przykład nie dadzą, prawda?
No jestem przekonany, że ten wątek, proszę ojca, jednak zostanie zmarginalizowany, choć muszę powiedzieć, bo uczestniczyłem w tej debacie, w poprzednim tygodniu, to oczywiście lewa strona sali Parlamentu Europejskiego nie wyleczyła się z tych spraw właśnie związanych z praworządnością. W dalszym ciągu ten wątek jest podnoszony. Była debata także o Węgrzech, którzy wprowadzili stan nadzwyczajny, żeby poradzić sobie z koronawirusem. Za to byli potępiani. Polska z kolei, gdzie opozycja domagała się stanu wyjątkowego, była potępiana za to, że tego stanu wyjątkowego nie wprowadziła.
Czyli można by tak powiedzieć, nie ma to jak lewicowe standardy sprawiedliwości.
Tak, to prawda, więc taka wyraźna rozbieżność, ale europejskiej lewicy to specjalnie nie przeszkadza. Ale nie sądzę, żeby do dokumentów ta sprawa praworządności została wpisana. Zwłaszcza, że my tak przy okazji mieliśmy ważne rozstrzygnięcie zupełnie niedawno niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Wprawdzie w innej sprawie, też związanej z finansami, ale trochę innej sprawie, który wyraźnie powiedział, że absolutnie ostatnie słowo, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia zasadnicze, ma Trybunał Konstytucyjny kraju członkowskiego, czyli mówiąc wprost, to nie TSUE, nie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzyga ostatecznie, tylko właśnie Trybunały Konstytucyjne krajów członkowskich. Chodziło o udział Niemiec w takim programie luzowania ilościowego dla strefy euro. Trybunał niemiecki to zakwestionował. Nakazał Europejskiemu Bankowi Centralnemu przygotowanie odpowiednich wyjaśnień. I jeżeli tych wyjaśnień nie będzie, to niemiecki rząd musiałby się z tego wycofać. To jest rozstrzygnięcie naprawdę daleko idące. Więc moim zdaniem elity europejskie po tym rozstrzygnięciu są w konfuzji. Że to jest bardzo wyraźny sygnał, że no nie można przy pomocy TSUE zmieniać traktatów i poszerzać kompetencji Unii Europejskiej. A tak wyraźnie jest w przypadku Polski. No, sprawy sądownictwa nie są w kompetencjach Unii Europejskiej, a TSUE nakazuje nam pewne rozwiązania, więc poszedł z Niemiec bardzo poważny sygnał ostrzegawczy, oczywiście dotyczący polityki niemieckiej, no ale to jest precedens i absolutnie będziemy ten precedens wykorzystywać w swoich sprawach. Więc wracając do tych wątków finansowych, one są niesłychanie ważne, pilne, bo te potrzeby są bardzo wyraźne. No i chcemy, żeby ten fundusz odbudowy, on oczywiście nie dotyczył tylko krajów południa Europy najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa, ale ze względu właśnie na te sprawy transformacyjne, Zielonego Ładu, żeby dotyczył wszystkich krajów członkowskich. No i o to między innymi bije się Grupa Wyszehradzka i premier Morawiecki. To jest też znamienne, ojciec o tym przypomniał, że zaraz po tym szczycie francusko-niemieckim pani Angela Merkel no jednak uczestniczyła w szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Wprawdzie to wszystko odbywa się zdalnie, a więc nie w bezpośrednich spotkaniach, ale jednak uczestniczyła, wysłuchała postulatów
Tam też ta kwestia tej silnej polityki spójności, tak, i której pan podkreślał, i wspólnej polityki,
wyrównywania dysproporcji rozwojowych, wspólnego rynku. Proszę ojca, nie ulega wątpliwości, że Niemcy w głównej mierze korzystają z tego wspólnego rynku 500 milionów konsumentów, bo mają bardzo silną gospodarkę, ale i my, mimo tego, że jesteśmy krajem na dorobku, także bardzo mocno z tego korzystamy, że nasi producenci, nasi przedsiębiorcy mogą dotrzeć bez żadnych ograniczeń do takiego rynku. Tyle tylko, że pojawiły się ostatnio na tym wspólnym rynku bardzo poważne rysy, szczególnie jeżeli chodzi o rynek usług. Otóż tu, gdzie my uzyskujemy przewagi konkurencyjne, a tak na przykład było w przypadku polskiego transportu ciężarowego, staliśmy się nagle liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o przewagi przewozy towarowe, to nagle wprowadza się pakiet mobilności, gdzie uderza się w konkurencyjność między innymi polskiego transportu. Więc to nie tędy droga. Jeżeli Unia Europejska ma odbudować swój potencjał gospodarczy, no to nie poprzez wprowadzanie ograniczeń do wspólnego rynku. Niemcy i Francja nie chcą ograniczeń na rynku towarów, gdzie brylują, gdzie ich gospodarki rzeczywiście są bardzo mocne, no ale z kolei chcą ograniczeń tam, gdzie bardziej konkurencyjne są inne kraje. Tak się po prostu nie da, więc musimy wrócić do korzeni. No i może jeszcze taki wątek wynikający z pandemii koronawirusa, że w wielu przypadkach wynoszono produkcję poza Unię Europejską, kierując się tylko tymi racjami ekonomicznymi, no bo gdzieś było taniej, to znaczy taniej można było coś wytworzyć. Teraz okazuje się, że zależność na przykład, jeżeli chodzi o tak zwane substancje czynne w lekach, to w zasadzie cała ich produkcja znajduje się w Azji, a głównie w Chinach. Więc gdyby Chiny z jakichś powodów zablokowały ten eksport albo nie mogły ze względu chociażby na pandemię tych substancji czynnych dostarczać, no to znaczy, że duża część Europejczyków musi umrzeć, bo nie będzie po prostu leków. Więc to są rzeczy, które działy się, te racje ekonomiczne jakby przesądzały o tym, żeby lokować produkcję tam, gdzie mamy tanią siłę roboczą i w związku z tym dużą część w różnych dziedzinach, nie tylko w produkcji leków, wyprowadzano do Azji, a teraz okazało się, że gdy te leki są natychmiast potrzebne, no to są bardzo poważne kłopoty i z tego Unia Europejska musi wyciągnąć wnioski. To dotyczy nie tylko produkcji leków, jest parę innych dziedzin ważnych wytwarzania, które zasadnicze moce produkcyjne są w Azji. I mam nadzieję, że także w tych wszystkich strategiach, w tym także strategiach finansowych, ten wątek przenoszenia produkcji do Europy będzie jednak obecny, bo to jest po prostu niezbędne, jeżeli mamy bezpiecznie funkcjonować we wszystkich dziedzinach naszej gospodarki i życia społecznego.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle.
Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Naszym gościem był pan dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł Parlamentu Europejskiego.